Rozdział 18, wiersze 1-3. Potem ujrzałem innego anioła, zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. Głosem potężnym tak zawołał: Upadł Babilon, stolica, stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody.
Upadł Babilon, stolica. Kogo tu święty ma na myśli? Babilon w języku biblijnym jest symbolem, stolicą pogan. A przez pogan, mówiliśmy o tym w rozdziale 11 już, w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Apokalipsie, nie wolno rozumieć pogan w naszym znaczeniu. Poganie są tylko wewnątrz Kościoła katolickiego, za co was bardzo przepraszam, ale tak Duch Święty. Poganinem jest tylko ten, kto poznał Boga prawdziwego, jego dzieło zbawcze i zignorował. Wszyscy inni są nazywani ludźmi nieznającymi Boga, którzy nie mieli szans poznać Boga prawdziwego, w związku z tym nie są nazywani tym epitetem poganie, to nieznający Boga. Skoro tak się rzecz ma, skoro Babilon to jest stolica pogan, to znaczy chodzi o Watykan, o Rzym. Taka jest wewnętrzna logika tego tekstu. Jeszcze raz wracam do Apokalipsa, rozdział 11. Przypominacie sobie tytuł tej części: Duch Świadków. A chodziło o świętego Franciszka i świętą Klarę. Tam nie tylko Jezus skorygował pojęcie pogan, ale też powiedział w sposób szczególny, co jest pogaństwem wewnątrz Kościoła, co go bardzo boli. To go boli, co pokazał przez świętego Franciszka, mianowicie brak ubóstwa, bogactwo, chciwość. Święty Franciszek za swego życia dzięki ubóstwu był wyjątkowo skuteczny. Jest przedmiotem fascynacji ludzi sztuki, kultury. Upadł Babilon, stolica. To znaczy, że Chrystus zmartwychwstały do czasu będzie tolerował bogactwo w Kościele, w hierarchii, u kapłanów, bo w gruncie rzeczy on zainaugurował swoje królestwo w stajni, w Betlejem. Specjalnie to było wyreżyserowane, czyli zależało mu na tym, żeby Kościół był Kościołem ubogim i dla ubogich. A z powodu bogactwa Kościół przez stulecia był siedliskiem demonów, kryjówką wszelkiego ducha nieczystego. Przez kryjówkę należy rozumieć wszystkie bardzo drogie, cenne dzieła sztuki, za którymi kryły się wielkie pieniądze, a nie zajmowano się biednymi i ubogimi. Kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego, budzącego wstręt. Przez ptaków należy rozumieć osoby duchowne. Oni powinni być wyjątkowo oderwani od ziemi, bo winem zapalczywości swego nierządu napoiła wszystkie narody. I Kościół powinien był świecić, tak jak święty Franciszek przykładem, że można być człowiekiem bogatym, duchowo tak bogatym, że w ubóstwie można było być szczęśliwym. I do skutecznego apostolstwa nie były potrzebne wielkie pieniądze. Królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu. Przez królów należy rozumieć ludzi bogatych. Gdybyśmy my poszli za tym komentarzem, który przez ileś tam stuleci żył w kościele w związku z tym wielkim Babilonem, czyli powiedzieli, że to państwo Imperium Rzymskie runęło, to byśmy udaremnili niesłychanie ważną katechezę, którą Jezus chciał tutaj nam dać. Mianowicie tę katechezę, którą rozpoczął już w rozdziale 11 w tytule Dwóch Świadków. Że Jezusa zawsze w kościele będzie bolało to, że wydaje ogromne pieniądze, dysponuje ogromnymi pieniędzmi, ale to nie jest na potrzeby potrzebujących, biednych. Jest w tym względzie ogromna beztroska. Tak się szczęśliwie złożyło, że pierwotnie miałem sięgnąć po przykłady tej ogromnej beztroski z terenu Polski, a wy byście mogli sobie dodać jeszcze trochę, ale w ubiegłym tygodniu, właściwie w tym tygodniu, jeden z dawnych moich uczniów, który w tej chwili na stałe mieszka w Australii, przysłał mi dość obszerny list i opisuje taki fakt. Nowy arcybiskup Canberry, który notabene jest bardzo błyskotliwy, wykształcony, rozpoczął pracę w Canberrze przez odnowę swojej rezydencji kosztem 1,5 miliona dolarów. A w Canberrze jest około 1,5 tysiąca bezdomnych. I ta decyzja arcybiskupa wywołała wielkie zgorszenie. Nie będę dawał rodzimych przykładów, ile to zgorszenia w historii Kościoła było, oby już nie było, ze względu na potrzeby luksusu, bogactwa. W czasie Soboru Watykańskiego II był taki arcybiskup Brazylii, Helder Camara, który zamiast złotego łańcucha nosił na jakiś tasiemce drewniany krzyżyk. I w tych przemówieniach występował, nawoływał, żeby biskupi złożyli swoje złote łańcuchy, swoje złote pierścienie, przyjęli drewniane, swoje pałace odstąpili na jakieś potrzeby, tak jak on to zrobił, dla biednych, na cele charytatywne, a sam zamieszkał w skromnym, dwupokojowym mieszkaniu. W jednym przyjmował interesantów, a drugim sam mieszkał. I powiedział, że Sobór Watykański II będzie kolejnym samooszukiwaniem się, dopóki Kościół, hierarchia nie wróci do ubóstwa, do skromności. Pozyskał kilku, ale reszta uważała, że chyba trzeba by go leczyć.
Wiersze 4-8. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba. I wspomniał Bóg na jej zbrodnię. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie. W kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku. Ponieważ mówi w swym sercu: zasiadam jak królowa, nie jestem wdową i z pewnością nie zaznam żałoby. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek i głód, i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
Ludu mój, wyjdźcie z niej. To nie znaczy, że mamy dokonać nowego rozmanu w Kościele jak Luter. chociaż Luter to zrobił na innym tle. Czy też inni, którzy dzielili Kościół Chrystusowy. Wyjdźcie z niej tak jak święty Franciszek. Wyjdźcie z niej, to znaczy nawróćcie się. Wróćcie do tego, czego ja od was wymagam w Ewangelii Łukasza. A w moich książeczkach piszę o tym, że ten herb Ewangelii Łukasza, głowa wołu, dotyczy bogactwa i ubóstwa, ponieważ w ogóle kiedyś walutą, jedyną walutą w czasach pierwotnych to było bydło. Krowami, bykami się płaciło. Stąd w języku łacińskim pieniądz to peculia. Peculia. A pecus to jest bydło. Wyjdźcie z niej, to znaczy uważajcie, w epoce Ducha Świętego dam bogactwo duchowe, ale zażądam skromności, gdy chodzi o oprawę. Ponieważ mówi w swym sercu, zasiadam jak królowa, nie jestem w domu. O co tu chodzi? Mianowicie hierarchia nie daje się przekonać. Kapłani nie dają się przekonać, że to jest nie w porządku. Jeśli dojdzie do tego, jeszcze pożyję i będziemy zderzać po kolei pierwszą część Apokalipsy z Ewangelią Mateusza, później drugą część Apokalipsy z Ewangelią Marka, no i trzecią część Apokalipsy z Ewangelią Łukasza, straszliwe rzeczy nam tam wejdą. Bardzo mocne rzeczy. Bo cała ta Ewangelia to jest daje ci bogactwo mego ducha, Ducha Świętego. Daje ci zaczątki nieba w sercu. Ale przestań być chciwy. Bo to, co masz, to nie jest twoje. To, co masz, to Bóg ci dał, żebyś ty włodarzył i ja cię z tego rozliczę. Dlatego powiedziałem, że tutaj jest ogrom beztroski. Dalej mamy lamentację, opłakiwanie tego Rzymu, który, bo to nie tylko chodzi o Watykan, ale o Rzym, który w zasadzie nie tyle żył dla chrześcijaństwa, ile żył z chrześcijaństwa. To było źródło zysków, zarobków. No i bardzo długi tekst tej lamentacji, opłakiwania, ale przeczytajmy sobie, bo dzisiaj ta katecheza nie będzie długa, a posłuchamy.
Wiersze od 9 do 24. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanąwszy z daleka ze strachu, przed jej katuszami powiedzą: biada, biada wielka stolico, Babilonie, stolico potężna, bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł, a kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje. Towaru, złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, cynamonu i wonnej maści amonum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozu oraz ciał i dusz ludzkich. Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą. Kupcy tych towarów, którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się w słowach: biada, biada wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny i marynarze i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: jakież jest miasto podobne do stolicy? I rzucali proch sobie na głowy i wołali płacząc i żaląc się w słowach: biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie. Wesel się nad nią niebo i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę. I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona. Już jej nie będzie można znaleźć. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć. I terkotu żareń już w tobie nie będzie słychać. Światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy. Bo kupcy twoi byli można władcami na ziemi, bo twymi czarami mamione zostały wszystkie narody. I w niej znalazła się krew proroków i świętych i wszystkich zabitych na ziemi.
Jak wiecie, w sadzie mogą rosnąć bardzo szlachetne drzewa, ale jeżeli już te drzewa nie owocują, nie wydają owocu, to gospodarz bierze siekierę i wycina. Tak Chrystus zrobi na przełomie swojej epoki, epoki Maryi, epoki Ducha Świętego. Ten balast rósł bardzo powoli, z latami, z wiekami, ale jednak rozpoczął się za Konstantyna Wielkiego, który hierarchów wprowadził do pałacu, nauczył, jak się siedzi na tronach, odpowiednie stroje dał, tytuły, no i od tego czasu biskupstwo stało się przedmiotem pożądania rodów rzymskich patrycjuszy. Skoro można być biskupem i tak się znakomicie mieć, skoro można być kardynałem, papieżem, to wszystkie rody rzymskie ubiegały się o to, żeby mieć swoich ludzi. No a ponieważ u mamy i taty był wychowany w dobrobycie, w luksusie, no jak został biskupem, czy też się otaczał luksusem. No i tak to wszystko narosło powoli, bezboleśnie. Jeszcze przeczytamy sobie tekst o wieży Babel, który wyjaśnię, ponieważ katecheza tego tekstu o wieży Babel była aktualna i w momencie, kiedy nastąpiła pełnia czasu, czyli przyjście Jezusa, Boga do ludzi, ale katecheza tego tekstu jest też aktualna ze względu na nasz temat.
Księga Rodzaju, rozdział 11, wiersze 1-9. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Sinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan stąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, którą budowali ludzie, i rzekł: są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. a zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.
Izraelici, jak byli w niewoli babilońskiej, patrzyli na wieżę Babel i patrzyli z przerażeniem, że to jest tak straszliwe bałwochwalstwo. No ale wrócili z niewoli babilońskiej i wtedy powstały teksty, które my mamy w Księdze Rodzaju, na początku Księgi Rodzaju, o raju, o Kainie Ablu, o potopie, no i o wieży Babel. To są takie jaskółki czterech Ewangelii, ale o tym będziemy mówili w najbliższą sobotę, ponieważ tego będzie się domagał tekst. Tu tylko chcę zwrócić Waszą uwagę na fakt, że zejdźmy, Bóg mówi zejdźmy i pomieszajmy im języki. To jest pełen ironii głos Ducha Świętego, który mówi, jak przyjdzie prawdziwy Bóg do ludzi, to również pomiesza języki Izraelitom tak, że odrzucą Mesjasza. Że Bóg ten, i okaże się, że właśnie Żydzi są na równi z poganami. Tak Jezus będzie inny. Oczywiście Jezus zwłaszcza nam pomieszał języki w krzyżu, jak zbawiać świat. W krzyżu pomieszał języki. I jeszcze do dzisiejszego dnia na ten temat jest bełkot. Bełkot w świecie polityków zwłaszcza. Pomieszał języki. Świat, przypomina wieżę Babel, nie może się dogadać. A ja tutaj przypominam to ze względu na inny moment, moment z Ewangelii Łukasza, że Jezus już nam pomieszał języki wtedy, kiedy wprawił w zakłopotanie szczególnie świętego Józefa i Marię, kiedy nie mogli dla siebie znaleźć miejsca. A Maryja wiedziała, że poczęcie Mesjasza tuż. No i wreszcie znaleźli w resztkach stajni Dawida w straszliwych warunkach, w antywarunkach. I to było wyreżyserowane. Pomieszał nam języki, że Jezus potrzebuje luksusu, komfortu. I tego my nie chcemy uczciwie odczytać i zobaczyć na pasterce. Przed laty pamiętam, współbracia mi kazali na pasterce powiedzieć, wszystko mi się dobrze mówiło i kleiło do momentu, gdy musiałem powiedzieć coś na ten temat, dlaczego w takich warunkach to, że Bóg do człowieka, że go szuka, a i tutaj widzę luksusowe samochody pełne podwórko, otoczenie świętej Litwy. No i jak mówić o skandalu, że Jezus przyszedł pomieszać nam języki, poczynając od swego narodzenia w stajni. Ale jeszcze pomiesza nam języki. Natomiast kiedyś natrafiłem na list apostolski Jana Pawła II, Tertio Millenio Adveniente, w związku z zbliżającym się trzecim tysiącleciem, taki tekst. Gdy zatem zbliża się ku końcowi drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jest rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechów swoich synów, pamiętając o wszystkich sytuacjach w przeszłości, w których oddalili się oni od Ducha Chrystusowego i Jego Ewangelii. Zamiast dawać świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary, ukazywali światu przykłady myślenia i działania będącego w istocie źródłem antyświadectwa i zgorszenia. Tego zgorszenia na tle braku bóstwa, bogactwa, chciwości chyba było wyjątkowo